Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry, panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu, kłaniam się.
Za niespełna półtorej godziny Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, ma podjąć decyzję dotyczącą dalszego funkcjonowania polskiej przestrzeni powietrznej. To w związku z konfliktem między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a związkowymi kontrolerami ruchu lotniczego. Panie ministrze, czy dojdzie do porozumienia? Czasu nie zostało zbyt dużo do tej decyzji unijnej.
No, tego oczywiście nie wiemy. Znaczy, ta decyzja teraz podjęta, to dotyczy przygotowania pewnego planu, który będzie wdrażany w życie nie dzisiaj o 10, tylko wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba, ale instytucje unijne muszą już podjąć decyzję, żeby ten plan był gotowy. A czy dojdzie do porozumienia, no to niezwykle trudno powiedzieć, bo do tego, żeby do porozumienia doszło, to generalnie potrzebna jest wola dwóch stron, a do tego, żeby doszło do konfliktu, to wystarczy jednej.
To w takim razie, czy możemy uspokoić tych, którzy planują wyjazdy na zbliżającą się długą majówkę, czy w tej chwili nawet czekają na płytach lotniska, bo te opóźnienia już się pojawiają, o tym informują media, że no nie będzie z tym problemów, z wylotem z Polski?
Znaczy, no, tym, że niestety tego, że nie będzie problemów, nie będzie opóźnień, takiego zapewnienia dać nie możemy. Już nawet pomijając całą tą sytuację z kontrolerami lotów, mamy też sytuację związaną z wojną za wschodnią granicą. To powoduje, że całe sektory przestrzeni powietrznej w Polsce bywają wyłączone dla ruchu cywilnego. Mieliśmy ostatnio już taką serię na przykład informacji o rzekomym podłożeniu bomby w kolejnych samolotach, co też raczej wygląda na dosyć zorganizowaną akcję, zwłaszcza, że autorzy tych zgłoszeń robią to niezwykle profesjonalnie. Przez skryte sieci z zagranicy, przełączają się po serwerach. No, także żyjemy w takich czasach, że niestety z różnego rodzaju utrudnieniami, opóźnieniami liczyć się trzeba, one mogą wystąpić.
Panie ministrze, to zostawmy na chwilę niebo. W Polsce nie udało się uzyskać zapewnienia, że będzie bezproblemowy ruch lotniczy nad naszym krajem, ale rozumiem, że te rozmowy trwają. Jak ocenia pan politykę Niemiec wobec Ukrainy? I biorąc pod uwagę te ostatnie informacje, które się pojawiały, mianowicie o związkach między rządem Mecklenburgii i Pomorza Przedniego a firmą Nord Stream, czy po stwierdzeniu rządu Niemiec, że kraj nie jest w stanie wysłać uzbrojenia bez uszczerbku na własnym bezpieczeństwie?
No to oczywiście problem z polityką Niemiec wobec Ukrainy jest taki, że nie ma takiej polityki. To jest funkcja polityki Niemiec wobec Rosji. I patrząc na takie strategiczne kierunki działań państwa niemieckiego przez ostatnie właściwie kilkanaście lat, jakby dekodując pewną myśl, pewną strategię państwa, no to można powiedzieć, że tą strategią był powrót Niemiec do pozycji światowego mocarstwa. Tak jakby Niemcy uznały, że ta ławka kar za II wojnę światową, kiedy to Niemcom pewnych rzeczy nie wypadało, musiały być takie wycofane, grać poniżej swojej ligi, że ten czas się skończył. Niemcy ze względu na swoją gospodarkę, ludność, no zasługują na to miejsce wśród pierwszych potęg na świecie. A drogą do tego jest no takie wybicie się, powiedzmy, na pełną niepodległość wobec świata Zachodu, wobec Stanów Zjednoczonych, poprzez szczególne, lepsze stosunki z Chinami czy z Rosją. No i oparcie całej polityki energetycznej, ta sławetna Energiewende, która też przez instytucje unijne była narzucana całej Europie, żeby pójść ślepo i wyłącznie w odnawialne źródła energii. Na przykład Niemcy zamykają działające i mogące spokojnie działać elektrownie atomowe, o innych elektrowniach nie wspominałem. No a źródła energii odnawialne mają to do siebie, że są niepewne. Czasem wiatr więcej wieje, czasem mniej, czasem jest więcej słońca, czasem mniej, więc czym się trzeba podeprzeć? Musi być takie źródło energii, które można włączyć, wyłączyć i tym źródłem jest gaz, a konkretnie rosyjski gaz Nord Streamu. I ta koncepcja, żeby zarówno w wymiarze politycznym, jak i gospodarczym lewarować się na Rosji, przesądza politykę Niemiec wobec Ukrainy. To znaczy to, że Niemcy, choć są już bardzo zawstydzany nawet przez własną prasę niemiecką. Gdyby poczytać, co czołowe gazety niemieckie piszą o polityce Niemiec, no to jest poziom krytycyzmu nawet w Polsce wśród opozycyjnych mediów wobec rządu nieraz niespotykany. Mowa jest o wstydzie, o hańbie.
To wejdę, no, panie ministrze, wejdę w słowo, bo tutaj cytat rzeczywiście mam nawet przygotowany z dziennika Bild. Scholz, czyli kanclerz Niemiec, powiedział dziennikarzom, że Ukraińcy są po prostu zbyt głupi, by używać takiej niemieckiej broni. To słowa reportera tej gazety, więc ta krytyka rzeczywiście jest, ale ona nic nie zmienia.
No nie, no jednak trzeba powiedzieć, że dużo się zmieniło. To znaczy te realne decyzje, które Niemcy podjęły od zawieszenia uruchomienia Nord Stream 2, zatrzymania uruchomienia Nord Stream 2 przez tą część uzbrojenia, którą jednak przekazały, to, że w ogóle dopuściły, bo najpierw było poważne wątpliwości, czy w ogóle dopuści przez swoje terytorium transporty. To jest poważna zmiana, ale taka zmiana, taka trochę na siłę. To znaczy jakby elity polityczne niemieckie chciałyby robić co innego, ale widać, że nie wypada, więc no próbują trochę jakby no pokazać, że tej Ukrainie pomagają, ale tak, żeby nie przekreślić tych swoich strategicznych kierunków, tych swoich strategicznych planów i pewnie tylko czekają, żeby wojna na Ukrainie zakończyła się w jakikolwiek sposób, znaczy nawet porażką Ukrainy, byle był już po wojnie i można było powiedzieć, no dobrze, wojna zakończona, wracamy do normalnych stosunków, wracamy do business as usual z Rosją. I tutaj zadaniem Polski i wielu innych krajów, które trafnie odczytują intencje Rosji, widzą, że taka polityka lewarowania się na Rosji, no to tylko Rosję zachęcą do dalszych agresji, no muszą tutaj wykorzystać skalicjanta, jaką są właśnie niemieckie media, niemiecka opinia publiczna i teraz jest to okienko szansy, żeby tą politykę Niemiec maksymalnie na ile się da postarać się odgiąć w kierunku takim proeuropejskim, czyli antyrosyjskim.
Panie ministrze, skoro mowa o pomocy, tym razem nie militarnej, ale porozmawiajmy o tej finansowej dla Polski i dla uchodźców, których przyjęliśmy. Pojawił się pomysł, propozycja Solidarnej Polski zawieszenia płatności składek do Unii Europejskiej, a także wstrzymania tych wszystkich wypłat, które powinniśmy kierować do Unii Europejskiej z tego powodu, że nie otrzymujemy od nich żadnych funduszy, ani na uchodźców, ani jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy. Czy poparłby pan taką propozycję?
Czy po pierwsze nie jest tak, że nie otrzymujemy żadnych funduszy, bo mówimy to o dwóch bardzo specyficznych, dodatkowych jakby funduszach, natomiast poza tym są te normalne, tradycyjne, można powiedzieć, programy europejskie, fundusze europejskie, jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, chociażby i cały szereg innych programów, z których jednakże fundusze dostajemy. Jednakże jakby to policzyć, to Polska jest biorcą netto, a nie płatnikiem netto. No więc jak się nie jest płatnikiem netto, to wstrzymywanie płatności nie jest dobrym pomysłem, bo no tak najbardziej uproszczając, Europa powie, no dobra, no nie wpłacacie nam miliarda składki, to my wam nie wypłacimy dwóch miliardów na drogi, koleje w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc tu po prostu no w ten sposób nie wygramy. Oczywiście no, Komisja Europejska tutaj fauluje, zachowuje się absolutnie nie fair wobec Polski. Musimy sobie z tą sytuacją poradzić. Wszystko wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze do odblokowania KPO. Środki na uchodźców też popłyną. Musimy tutaj grać, że tak powiem, twardo i zabiegać o polski interes, no ale jednak z głową, no nie tak na hura. Ja jednak myślę, że to jest pomysł naszych szanownych koalicjantów, trochę bardziej obliczony na politykę wewnątrzkrajową, na pokazanie, że oni to są ci tacy najbardziej pryncypialni, którzy gdyby no, mieli 40%, a nie 2% i rządzili, i mieli decydowali, no to dopiero to, czego byśmy nie dokonali. Natomiast no, polityka międzynarodowa jest jednak domeną polityki realnej. I można poprzez śmiałe, sprawne ruchy walczyć powyżej swojej kategorii wagowej. Tak czyni obecnie Polska. Natomiast jednak ta kategoria wagowa, czyli siła ekonomiczna, liczba ludności, powierzchnia, siła militarna, no jednak na koniec dnia przesądza i można troszeczkę ponad swoje możliwości zagrać. Natomiast to było zagranie już za bardzo poza naszymi możliwościami.
Panie ministrze, to teraz pytanie o stanowiska w rządzie. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej to od dosłownie kilku dni, od dłuższego czasu minister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK. Dlaczego pojawiło się to nowe stanowisko? Jaki był cel ku temu?
Rozpoczynamy proces tranzycji, przeniesienia całego pionu CPK, tego wielkiego programu inwestycyjnego z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To dlatego, że w wymiarze infrastrukturalnym można powiedzieć, oczywiście nie w wymiarze, nie jeżeli chodzi o realizację, bo ona trwa i jeszcze wiele lat potrwa, ale te główne decyzje infrastrukturalne zostały w tym programie podjęte, wyznaczone szlaki, wyznaczone miejsca, parametry. To wszystko już mamy. program wchodzi w fazę, gdzie te sprawy gospodarcze, jakby wykorzystania tego infrastrukturalnego rusztu do jak największych korzyści gospodarczych dla Polski, do właśnie przyciągnięcia pieniędzy, inwestorów, do rozwoju no, głównie regionu samego CPK Lotniska, ale też wielu innych regionów w Polsce, które zyskają cały szereg nowych połączeń komunikacyjnych. To jest teraz będzie na pierwszym planie, na tym poziomie strategicznym. Stąd przeniesienie całego pionu do Ministerstwa Funduszy, a ponieważ jest to dosyć skomplikowana operacja i wymagająca też zmian legislacyjnych, więc przeanalizowaliśmy, że najłatwiej to będzie zrobić, jeżeli, że tak powiem, będę w sensie formalnym po obydwu stronach tego równania. Tak najbardziej sprawnie to przebiegnie. To jest tylko tymczasowo, pewnie ten czas potrwa kilkanaście tygodni, po których już będę tylko w Ministerstwie Funduszy. No i oczywiście zaznaczam, bo od razu się pojawiły głosy, pensję też tylko jedną pobieram, nie dwie naraz, tylko jedną. Mam tylko więcej pracy.
Ale na razie nikt nie pobiera pensji ministra finansów. 73. dzień wypomina wam opozycja. Czy ta sprawa się wkrótce rozwiąże? Czy jest już kandydat? Może pan nam zdradzić, jeśli takie informacje są.
Rolą dziennikarza jest wyciągać politykom z gardła różne informacje, natomiast rolą polityka jest pilnować tutaj pewnego porządku rzeczy. No oczywiście o nominacji nowego ministra finansów poinformuje pan premier, kiedy przyjdzie na to pora, ale znaczy Ministerstwo Finansów funkcjonuje, funkcję ministra finansów pełni premier właśnie, a roboczo jest tam kilku bardzo dobrych, pracowitych i fachowych wiceministrów, więc tu nic złego się nie dzieje. Aczkolwiek ten czas no już się kończy z tego, co słyszałem w przeciągu kilku dni. Tę nową osobę, tę nową nominację poznamy.
Rozmawiamy też o inwestycjach. Niedawno ukazała się, to chyba dwa dni temu, publikacja dotycząca pomorskich inwestycji w infrastrukturę, które są warte według tego badania ponad 50 miliardów złotych, co czyni nasze województwo liderem obok Mazowsza pod względem wartości realizowanych i planowanych projektów. Niedawno wizytował pan Gdańsk i Gdynię a propos rozbudowy Drogi Czerwonej. Co jeszcze nas czeka? Czy już są takie plany, które można zdradzić? Gdzieś jeszcze trafią duże pieniądze z budżetu centralnego?
O, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Naprawdę? Mieszkańcy Pomorza czekają na te informacje.
No, inwestycje od tych największych, czy drogowych, czy kolejowych, bo to przecież i trasa S6 już w pełnym przebiegu. Jej pierwszy odcinek, czyli trasa kaszubska w tym roku będzie już oddany do użytkowania, będzie już można nim przejechać. Kawałek dalej obwodnica metropolitalna Trójmiasta. To inwestycje kolejowe, węzeł Gdańsk, węzeł Gdynia kolejowy, to wielomiliardowe inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestycje w portach również. Ale również te mniejsze, czyli na przykład Fundusz Polskiego Ładu. Niedługo będzie rozstrzygnięcie kolejnej transzy, gdzie można się spodziewać, że pewnie z 1,5 do 2 miliardów popłynie na Pomorze, na cały szereg, na kilkadziesiąt, jak nie kilkaset inwestycji, które są mniejsze, ale przecież niezwykle potrzebne, bo tak najbardziej dotykające mieszkańców. Drogi, chodniki, kanalizacja, obiekty sportowe, sale gimnastyczne przy szkołach. No to tak jak mówię, w jednym rozdaniu Funduszy Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu to jest kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 inwestycji na Pomorzu. Droga Czerwona w Gdyni, niezwykle ważne połączenie gdyńskiego portu bezpośrednio system dróg krajowych i autostrad. Niedawno miałem przyjemność podpisać przekazanie pierwszej transzy finansowania 20 milionów na te prace studialne i planistyczne, czyli ten proces inwestycyjny też rusza. No i to może takie podsumowanie na ten moment. Będziemy niedługo przychodzić z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Ja powiem, nawet dzisiaj mam na przykład w Kościerzynie taką spotkanie z samorządowcami, gdzie tutaj kolejne fundusze na te inwestycje lokalne będziemy przekazywać.
Panie ministrze, powoli zbliżamy się do końca naszego czasu, ale jeszcze jedno pytanie dotyczące opozycji. Dzisiaj swoje 65. urodziny obchodzi lider opozycji Donald Tusk. Panie ministrze, 65 lat, ja pamiętam tą sytuację, kiedy wtedy rozpoczynał się wiek emerytalny, potem rząd Tuska podwyższył to do 67. To jest już pora na polityczną emeryturę dla pana Tuska, czy jeszcze te 2 lata? Jak pan to widzi?
Muszę przyznać, że to wbrew pozorom bardzo trudne pytanie, bo mam tutaj mieszane uczucia, to znaczy z jednej strony oczywiście negatywnie oceniając rolę Donalda Tuska, zwłaszcza z tych czasów, kiedy de facto w sposób jednoosobowy i z ogromną władzą, znacznie większą niż ma obecny rząd, bo na przykład mając też poparcie prawie wszystkich samorządów, wszystkich dużych mediów, różnych, mając ogromną władzę, rządził Polską i ja tą władzę wykorzystał, to bardzo negatywnie ocenia, więc chcielibyśmy, jakby tak, serce by chciało, żeby jak najszybciej tę postać z polskiego życia publicznego pożegnać. Natomiast rozum mówi, że no, dopóki jest liderem opozycji, to ta opozycja sukcesów nie odniesie, to ta opozycja ma właśnie twarz wszystkich porażek, wszystkich zaszłości, które Polacy pamiętają z czasów rządu Donalda Tuska, przymusową pracą do 67 roku życia, czyli na przykład podwyższeniem czasu pracy dla kobiet o 7 lat, a dla kobiet na wsi o 12 lat, tej pod przymusem. No i to powoduje, że opozycja ma znacznie mniejsze szanse na sukces, czego też bym sobie nie życzył, więc jakby serce jest na tak, a rozum mówi, żeby jeszcze z nami tutaj został. Również po to, żeby również móc odpowiedzieć, bo no, sam jestem autorem wniosku i dobrze umotywowanego o odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Nie ma niestety dlatego wniosku obecnie większości kwalifikowanej w Sejmie, ale też uważam, że w tym wymiarze wypadałoby się rozliczyć ze swoich, w cudzysłowie, dokonań.
I tu stawiamy kropkę. Na zegarach 14 minut pozostało do godziny 9. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
I ja dziękuję. Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.